Witajcie moi drodzy, cieszę się, że mogę dzisiaj być z polską grupą tutaj w Toronto i za tą taką rodzinną atmosferę. Tak, rzeczywiście z pastorem waszym, z Antonim, znamy się od dawna, dawna i w zasadzie nie znam tak szczegółowo historii, ale wiem jedną rzecz, że od wielu lat bardzo prężnie działał jeszcze w obozach, w obozie, wcześniej uchodźców w Europie, później tu się przeprowadził. To tylko wieści, które dochodziły do nas, to były naprawdę zachęcające. Człowieka, który był oddany, całkowicie oddany Bogu i służbie Ewangelii. Więc to było, to jest bardzo, bardzo zachęcające. I to też widać tutaj, widać też taką atmosferę rodzinną waszej społeczności, co jest bardzo, bardzo cenną rzeczą, bo tak w zasadzie Kościół to jest rodzina. Nie? To jest rodzina, która składa się z tych wszystkich, którzy należą do Jezusa, którzy wyznają Jezusa jako swojego Pana. I to jest naprawdę błogosławieństwo, kiedy możemy czuć się jak rodzina, żyć jak rodzina, funkcjonować jak rodzina i w ten sposób też nieść świadectwo światu, że Kościół to coś więcej niż instytucja, Kościół to coś więcej niż organizacja, Kościół to jest ciało. Kościół to jest organizm złożony z ludzi, którzy żyją Chrystusem. I cieszę się, kiedy słyszę wieści wszędzie, gdziekolwiek, co się dzieje i również w Polsce, w naszym kraju coraz więcej jest ludzi, którzy są głodni, którzy odpowiadają na Ewangelię i którzy przynależą do Kościoła Jezusa Chrystusa bez względu na przynależność denominacyjną, organizacyjną. A więc to jest dla mnie wielką radością, że mogę mieć udział w tym, że mogę dzielić się słowem. Ja w tej chwili, tak sobie policzyłem na szybko, to mam 57 lat minęło, jak od kiedy zacząłem żyć z Chrystusem, zacząłem służyć Jemu. W zasadzie 55 lat takiej już służby konkretnej, to znaczy wtedy, kiedy miałem już świadomość tego, że Pan Bóg mnie powołuje do służby, miałem wtedy 15 lat. I dziękuję Jemu za te wszystkie lata i tak jak mówiłem na poprzednim nabożeństwie, jestem jeszcze bardziej podekscytowany tym, kim jest Bóg i co On robi, niż wcześniej w swoim życiu. Dlatego, że na co dzień mogę oglądać Jego błogosławieństwo, Jego pomoc, Jego działanie i też mam możliwość służenia. Ja nie prowadzę w tej chwili lokalnej społeczności od 2007 roku, natomiast służę innym wszystkim, staram się służyć tam, gdzie powstają nowe społeczności. Jestem zaangażowany w różnych miejscach w Polsce i nie tylko. I tam, żeby wspierać tych, którzy zakładają nowe społeczności. Później jakby otaczam tak opieką te społeczności, dając słowo, zachętę i tak dalej, te wszystkie rzeczy. Także to jest to, co robię. Ja mam rodzinę, która... Mamy pięcioro dzieci. Oczywiście jak ma się pięcioro dzieci, to ma się żonę też i moja żona przesyła też pozdrowienia dla was. I mam pięcioro dzieci, mam trzy córki, dwóch synów. Każda córka ma męża z innej narodowości. Najstarsza ma Austriaka, ale oni mieszkają w Polsce i w zasadzie w Legnicy służą. Są w tej chwili pastorami Legnicy, kościoła w Legnicy, który kiedyś prowadziłem. Średnia córka jest w Niemczech, wyszła za Niemca, mieszkają w Niemczech, a więc wnuki mówią po niemiecku, a ja niemieckiego nie znam jeszcze, także mamy tutaj troszeczkę trudności. Natomiast najmłodsza córka wyszła za Amerykanina, mieszka w Stanach Zjednoczonych. No i oczywiście za to, że mamy rozproszone dzieci po całym świecie, to moja żona mnie obwinia, ponieważ wysyłałem ich do szkół biblijnych, do takich różnych służb, także one tam poznały swoich mężów. Mówi się o tym, że po to są szkoły biblijne, żeby znaleźć sobie mężów, żony, partnerów życiowych. Także tak pokrótce, jeżeli chodzi o nas, powiedzmy o kilka słów, znaczy o sobie. To, co mnie w czasie śpiewu, kiedy mieliśmy czas uwielbienia, to, co mnie tak dotknęło, to myśl przewodnia, która towarzyszyła temu czasowi uwielbienia. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, ale dla mnie tematem przewodnim był zaufanie Bogu. Zaufanie Bogu, te pieśni, które mówiły o tym zaufaniu, oddaniu Bogu. I ja myślę, że żyjemy w czasach, kiedy absolutnie potrzebujemy Potrzebujemy być ludźmi świadomi, ufającymi Bogu. To znaczy, kiedy mówię o zaufaniu Bogu, to jest takie zaufanie do Boga, kiedy żadne okoliczności, żadne sytuacje nie są w stanie nas wytrącić z równowagi. Żadne sytuacje, żadne okoliczności nie są w stanie nas wprowadzić w lęk czy strach na podstawie tego, co nasze oczy fizyczne widzą, na podstawie tego, co się dzieje w świecie. Ludzie, którzy ufają Bogu, są ludźmi nieporuszonymi. Oni nie są ludźmi, którzy mogą być zastraszeni, dlatego że mają kogoś i mają cel i widzą rzeczy dalej niż tylko to, co ich otacza, ich okoliczności. I to jest dzisiaj wyzwanie dla nas, wyzwanie dla Kościoła. Wiecie, Jezus powiedział taką rzecz, że będą działy się różne rzeczy. Za chwilę jeszcze do tego wrócimy. I w Ewangelii Łukasza w 21 rozdziale jest powiedziane, że będą znaki na niebie i tak dalej, lęk bezradnych narodów. Ludzie będą w trwodze, w oczekiwaniu rzeczy, które mają nastać. Tak? I później mówi o tym, że kiedy te rzeczy zaczną się dziać. Pamiętacie, co tam jest napisane? Proszę? Kiedy rzeczy te zaczną się dziać, kiedy zobaczycie, podnieście wasze głowy, bo zbliża się odkupienie. Słuchajcie, to jest tak istotną rzeczą, że ten świat potrzebuje ludzi, którzy niezależnie od okoliczności będą stali z podniesionymi głowami. To znaczy, co to znaczy, kiedy staniesz z podniesionymi głowami? Że niezależnie od okoliczności, my patrzymy gdzie indziej, my mamy inną perspektywę na życie. Mamy inną perspektywę na życie. I wiecie, i to nie tylko jest ważne dla nas, że my patrzymy bez lęku, bez strachu na to, co się dzieje, ale to jest świadectwo dla świata. Kiedy świat mówi, co w was jest takiego, że możecie w takich okolicznościach, w takich sytuacjach, że możecie stać podniesioną głową. Pan Jezus powiedział w Ewangelii czytamy, kiedy w swoim kazaniu na górze powiedział, tak, kiedy mówił o tym, że wy jesteście solą ziemi i wy jesteście światłością świata, powiedział, tak niechaj świeci wasza światłość, aby ludzie widzieli wasze dobre uczynki, czyli wasze życie, można powiedzieć, aby widzieli wasze życie i chwalili Ojca, który jest w niebie. To jest ciekawe słowo, dlatego że to słowo nie mówi, kiedy ludzie będą widzieć wasze życie, wasze uczynki i będą chwalić was. Nie wystarczy, żeby nas chwalili. Ale kiedy będą chwalić Ojca, patrząc na nasze życie? Ja jestem przekonany o tym, kiedy będą widzieć coś nadprzyrodzonego w naszym życiu. Kiedy będą widzieć to życie nadprzyrodzone, kiedy będą musieli powiedzieć, to nie jest naturalne, to nie jest normalne. Ci ludzie mają coś w sobie takiego, czego nie mogę wytłumaczyć. I to otwiera drogę do świadectwa. Aby ludzie widzieli wasze uczynki. Nie chwalili was, ale chwalili Ojca, który jest w niebie. To jest absolutnie, absolutnie fantastyczna rzecz. I my jesteśmy powołani do takiego życia. My jesteśmy powołani do takiego życia. Do życia, które jest nadprzyrodzone w tym wymiarze ludzkim, wymiarze fizycznym. To jest życie nadprzyrodzone. Chciałbym troszkę o tym dzisiaj też powiedzieć. Chciałbym przeczytać słowo, które jest zapisane w Ewangelii Mateusza, według Mateusza w 24 rozdziale, wersety od 12 do 14. I ono, to słowo mówi nam właśnie o czasach końca. Mówi o czasach końca, a więc temat mojego przesłania dzisiaj to jest Ewangelia czasów końca. 24 rozdział, który jest cały, w zasadzie w cały rozdział mówi o czasach końca, mówi o tych, co się będzie działo, jakie wydarzenia będą miały miejsce przed przyjściem Chrystusa. Bo kiedy mówimy o czasach końca, to mówimy o końcu tej ery, końcu tego wieku. Nieraz używamy tego słowa koniec świata i ludzie nie wiedzą, co to znaczy. To nie jest koniec świata, to jest koniec tego wieku, to jest koniec tego czasu. I co jest tu napisane w 12 werset? A ponieważ wzmoże się nieprawość, albo inaczej bezprawie, miłość wielu oziębnie. Lecz kto wytrwa aż do końca, ten będzie zbawiony. A ta Ewangelia Królestwa będzie głoszona po całym świecie na świadectwo wszystkim narodom i wtedy przyjdzie koniec. A więc pierwsza rzecz to jest to, że Jezus sam w tym całym rozdziale i zresztą w innych rozdziałach Jezus bardzo wyraźnie mówi na temat czasu końca. I mówi, że te czasy końca będą trudne. To nie będą łatwe czasy. Paweł apostoł w swoich listach też pisze o tym, że to będą trudne czasy. I będą czasy trudne z różnych względów. I my dzisiaj możemy już tego doświadczać coraz bardziej i mocniej. będzie trudna sytuacja polityczna. I my dzisiaj doświadczamy, wszędzie, w każdym kraju jest bardzo trudnej sytuacji politycznej, podziały społeczeństwa. I te wszystkie rzeczy, które są związane z całą polityką. Ludzie są w rozproszeniu, ludzie podzieleni. A więc trudne czasy będą w tym wymiarze politycznym. Trudne czasy będą, jeśli chodzi o sytuację ekonomiczną. To są zapowiedzi. Będą trudne czasy, jeśli chodzi o zjawiska przyrody, Jezus mówi. Będą znaki na niebie, na ziemi. Będą rzeczy, których nie oczekujemy. Kataklizmy i tak dalej, i tak dalej. O tych wszystkich rzeczach Słowo Boże nam mówi. I później, i w końcu, to będą trudne czasy ze względu na duchowy klimat. Jezus, Paweł apostoł w drugim liście do Tymoteusza mówi, wiedz o tym, że czasy ostateczne będą trudne. Ludzie będą, i tam jest cała lista rzeczy, ludzie będą samolubni, niewdzięczni, rodzicom nieposłuszni, niemiłujący tego, co dobre, którzy będą przybierać pozory pobożności, a ich życie będzie zaprzeczeniem jej mocy. To mówi o ludziach wierzących. To mówi o ludziach, którzy są wierzących. Takie czasy będą, trudne czasy. I teraz co to wszystko nam mówi? Po co nam to wszystko jest powiedziane? Powiedziane nam jest po to, żebyśmy byli świadomi tego, w jakim świecie żyjemy. W jakiej rzeczywistości żyjemy. Żebyśmy byli świadomi tego, że świat, który nas otacza, system tego świata, który nas otacza, jest systemem, który jest całkowicie, totalnie antybożym. A ponieważ jest antybożym, jest antychrystusowym, jest antybiblijnym, a ponieważ jest przeciwko Bogu, jest antybożym, przeciwko Bogu, cały system, ja wierzę w to, że potrzebujemy być tego świadomi, system w tym świecie, ten świat jest przeciwny Bogu, a ponieważ jest przeciwny Bogu, to jest przeciwny człowiekowi. Nie ma innej opcji, dlatego że jesteśmy stworzeni przez Boga, jesteśmy Bożym stworzeniem. Jeżeli diabeł uderza, próbuje uderzyć w to, uderzyć w Boga, to on uderza w człowieka. To jest jakby naturalna konsekwencja. Takim najbardziej charakterystycznym dla mnie dzisiaj fragmentem Słowa Bożego, który opisuje tę rzeczywistość, w jakiej my się dzisiaj znajdujemy, to jest Psalm 2. Tam jest powiedziane tak, dlaczego poganie się buntują albo się burzą, a narody knują próżne rzeczy. My mówimy o... Dzisiaj się mówi w świecie o różnych teoriach spiskowych, bo to słowo knuć to inaczej spisek. Ja nie mówię o teoriach spiskowych, ja mówię o prawdziwym spisku, który jest. I ten spisek naprawdę jest. Dlaczego się buntują poganie? Burzą się... Narody knują próżne zamysły. Królowie ziemscy powstają, a władcy naradzają się wspólnie. Słyszycie ten? To jest Słowo Boże. Spisek. Naradzają się wspólnie przeciwko Panu i Jego pomazańcowi, mówiąc, zerwijmy ich więzy i zrzućmy z siebie ich pęta. Co nam mówi? Nie chcemy Boga, nie chcemy Jego ograniczeń, chcemy być wolni. Chcemy być wolni. Czytałem w pewnej książce, czytałem o tym, że ten ruch humanistyczny, który jest ten, jako ideologia humanizmu, jej celem jest bardzo jasno, jej celem jest wyeliminowanie Boga i wyeliminowanie chrześcijaństwa z powierzchni ziemi, dlatego że według nich chrześcijaństwo, Chrystus, chrześcijaństwo ograniczają rozwój człowieka. Co za absurd. Ale to się dzieje, te rzeczy się dzieją. I my się z tym musimy mierzyć, musimy się z tym zmierzyć. I musimy być na to gotowi. Jezus, kiedy mówił o systemie tego świata, mówi, że to jest przewrotny, mówił o tym, że to jest cudzołożny, że to jest świat, który jest cudzołożny. A więc te wszystkie epitety były używane. Czyli jak gdyby cały czas pokazanie, że system świata jest zły, on jest totalnie przeciwny Bogu. Że ten system świata jest systemem, którego musimy być świadomi, żebyśmy mogli ostać się i wypełnić swoje przeznaczenie. Świat jest wrogi. Ten system świata jest wrogi. Wiecie, co słowo świat, kiedy w Biblii ono ma kilka różnych znaczeń, ale to znaczenie, kiedy mówimy o tym w kontekście o świecie, to świat to jest słowo kosmos, greckie słowo kosmos, które oznacza zaaranżowany porządek. Czyli ten kosmos to jest zaaranżowany porządek. Co to oznacza? To oznacza, że z jednej strony jest kosmos, jest świat, który stworzył Bóg. I ten fizyczny, i ten duchowy. I Bóg stworzył ten świat według swojego porządku. I ten świat może funkcjonować dobrze tylko wtedy, kiedy jest oparty o Boży porządek. I jest drugi system świata, to jest ten system, który jest diabelski system, który też ma swój porządek, tylko ten jego porządek to jest prawdziwie nieporządek. To jest bałagan, to jest chaos. I teraz potrzebujemy być tego świadomi. I dlatego Paweł mówi o tym, że my potrzebujemy być ludźmi, którzy będą świadomi tego i mówi tak. Nie upodabniajcie się do tego świata, 12 rozdział listu do Rzymian, nie upodobniajcie się do świata, czyli co znaczy? Nie upodobniajcie się do systemu tego świata, ale co? Przemieńcie się przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe, doskonałe. Przemiana umysłu, czyli nakarmienie swojego umysłu tymi Bożymi rzeczami, Słowem Bożym, w taki sposób, żebyśmy mogli ocenić, rozróżnić to, co przychodzi ze świata i to, co próbuje nas złapać w pułapkę. To jest tak istotne. Wiecie, ja mam dzisiaj wrażenie takie, że bardzo wielu wierzących ludzi nie ma swojej osobistej relacji z Bogiem w słowie i w modlitwie. Gdzieś żyją tylko tym, co usłyszą, co posłuchają. Nie ma możliwości ostać się. To jest moje zdanie. Nie ma możliwości ostać się w tym, co nadchodzi, jeśli nie będziemy ludźmi Słowa. Jeśli Słowo nie będzie w nas mieszkało osobiście, jeżeli nie będziemy spędzać czasu osobiście przed Bogiem, jeżeli nie będziemy mieli tego czasu, kiedy w modlitwie i w przysłowie pozwolimy Bogu, żeby mówił do nas osobiście. Jedną rzeczą jest słuchać kazań, ale pierwszą rzeczą jest słuchać Boga, który chce mówić do nas, który chce mieć z nami społeczność, który chce mieć z nami społeczność osobistą. On chce do nas osobiście mówić. On chce mieć z nami osobistą relację. I to jest tak istotne, że jedynie Słowo Boże, jeżeli w nas będzie ugruntowane, jeżeli Słowo będzie w nas mieszkało, tak jak Słowo Boże mówi w liście do Kolosan, niech Słowo Chrystusa mieszka w was jak obficie. Niech Słowo Boże mieszka w was obficie. Dlatego, że to wtedy będzie bazą, mówiłem na poprzedniej nabożeństwie, będzie bazą dla Ducha Świętego, żeby mógł to wykorzystać do tego, żeby nas uczyć i przypominać. Jezus powiedział, kiedy przyjdzie Pocieszyciel, Duch Święty, On was nauczy i przypomni wam wszystko, co wam mówiłem. Jeśli nie ma w tobie słowa, to Duch Święty nie ma co ci przypominać. Tak? A więc tak ważną rzeczą jest to, żebyśmy byli tego świadomi. I teraz żyjemy w czasach, których to i wszystko zbliża się jak gdyby do końca, coraz bardziej, a więc coraz większy, ten konflikt duchowy, on staje się coraz większy i większy. To napięcie staje się coraz większe i większe. Dlatego potrzebujemy być ludźmi, którzy naprawdę będą silni, będą zdrowi, silni duchowo, po to, żeby się ostać i wykonać to, co do nas należy. Jako Kościół, który ma reprezentować Jezusa Chrystusa i który ma reprezentować Królestwo Boże. Jakiś czas temu, kiedy rozmyślałem nad tym, jakby Bóg pokazał mi w zasadzie, jeśli chodzi o ten system świata, dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest, pokazał mi, na czym polega duch Egiptu. Bo wiecie, duch Egiptu nam się mówimy, że duch Egiptu oznacza, Egipt oznacza świat, tak, w tym przenośni. I teraz wróciłem do tych czasów, kiedy Izrael był w Egipcie. I jakby Bóg pokazał mi, jakie jest działanie ducha Egiptu. Duch Egiptu chce zagospodarować Bożych ludzi, Boży naród w taki sposób, żeby nie mieli czasu na to, co najważniejsze. A więc praca, dorobek i tak dalej, różne rzeczy, takie myślenie, należy mi się to, należy mi się tamto, zagospodarować. I pamiętacie, co było, jak Izrael był w Egipcie. Mało mają pracy, za dużo jeszcze myślą o Bogu, to jeszcze im dołożymy pracy, żeby im się nie chciało wychodzić gdzieś i służyć Bogu. To jest duch Egiptu. I my dzisiaj jesteśmy w tym miejscu. Duch Egiptu dzisiaj ogarnia i ludzi próbuje ogarnąć ludzi wierzących. Jak ja słyszę, że ktoś mówi, ja nie mam czasu na to, żeby się modlić, ja nie mam czasu, żeby czytać słowo, ja nie mam czasu, żeby być w kościele, Nie mówiąc już o tym, że jak skoro pracuję, to mi się należy później przyjemność. Więc nie mam je, bo przychodzi niedziela, ja jestem po pracy, muszę gdzieś pojechać sobie, żeby odpocząć, bo jestem zmęczony. Wiecie, to zmęczenie często, to nie jest zmęczenie fizyczne, to jest zmęczenie duchowe. Z powodu braku relacji. Więc duch Egiptu robi wszystko, żeby cię zamknąć, żeby cię zagospodarować. Popatrzcie na to, co się dzieje, korporacje i tak dalej. One wymagają, bo otwarcie wymagają tego, ciebie do dyspozycji 24 godziny na dobę. To jest system, to jest duch Egiptu. Ale my przychodzimy, wchodzimy jeszcze w drugą fazę, bardzo wyraźnie. To jest duch Babilonu. Pamiętacie, co było, kiedy naród Boży był w Babilonie? Na czym polega to działanie ducha Babilonu? Duch Babilonu domaga się, żeby czcić jego bogów. Mało tego, żeby czcić. Nie wolno ci czcić żadnych innych bogów, tylko masz czcić naszych bogów, naszego Boga masz czcić. Pamiętacie posąg Nabukadnezera? I później druga sytuacja. Nie wolno modlić się do żadnego innego Boga, tylko do tego. Czujecie to? Widzicie, co się dzieje w świecie? Musicie przyjąć to, co my pokazujemy. Musicie zgodzić się z tym, z naszą linią. Musicie poddać się temu. To się nazywa tolerancja. Dzisiaj świat mówi o tolerancji. Mam fajną taką historię, przy okazji taką autentyczną. Jeden z pastorów, moich przyjaciół w Polsce, miał debatę na temat tolerancji. Zaprosili go jacyś tam ludzie lewicowi ludzie w krawędzi na jakąś debatę, bo on miał kontakty tam z tymi ludźmi. Nie wiedział, czego się spodziewać. Poszedł na tą debatę, szedł na tę debatę i modlił się. Boże, pokaż mi, w jaki sposób ja mam tam w tym środowisku, co ja mam powiedzieć. I Pan Bóg mu dał, pokazał mu, żeby się zwrócił, żeby zobaczył, co znaczy słowo tolerancja w słowniku. I on przeczytał w słowniku, i to jest techniczne słowo, i tolerancja znaczy odchylenie od normy. Tak? Czyli jest, pamiętajcie, w technicznym ktoś na przykład robi jakieś tam rzeczy, szlifowanie czy toczenie, to jest tak zwana tolerancja. Czyli masz normę i może być jakaś odchyłka od tej normy. I on poszedł z tą wiadomością i kiedy mówi, rozmawiali tam, i on starałem się, żeby być ostatnim, który będzie mówił, żeby oni się wszyscy wypowiedzieli. Kiedy oni się wszyscy wypowiedzieli, to ja powiedziałem tak, kiedy mówimy o tolerancji, to musimy mówić o normie. Bo nie możesz mówić o tolerancji, jeśli nie ma normy. Czyli jeżeli nie masz punktu odniesienia. Kiedy on to powiedział, to wszyscy zamilkli i mówi jeszcze, na koniec każdy miał minutę na to, żeby powiedzieć, co o tym myśli, podsumowując całą tą debatę. I mówi, wszyscy się wycofali, nikt nie miał nic do powiedzenia, miałem 5 minut na głoszenie Ewangelii. Ale zobaczcie, w jaki sposób podstępny to wszystko, mówi się tolerancja. Znaczy, musisz zaakceptować wszystko, co jest. To jest duch Babilonu. To jest duch Babilonu i my się z tym mierzymy. Potrzebujemy dużo siły, dużo mądrości. A więc mając to wszystko, Jezus mówi, będą czasy trudne, miłość wielodziemnie, bezprawie się będzie rozmnażać. Ale w tym samym czasie Jezus mówi bardzo ciekawą rzecz w następnym wersecie. I będzie ta Ewangelia o Królestwie głoszona wszystkim narodom na świadectwo. I wtedy przyjdzie koniec. Ja chciałbym dzisiaj, żebyśmy skupili się troszkę bardziej na tym słowie Ewangelia Królestwa. Co znaczy Ewangelia Królestwa? Wiecie, Jezus, kiedy Paweł mówi w liście do Rzymian, w pierwszym rozdziale mówi, nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. Ewangelii Chrystusowej, bo Ewangelia Chrystusowa jest mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego, kto wierzy. Tak? Ewangelia, jaka była Ewangelia Chrystusowa? I kiedy myślimy o tym, to musimy wrócić do tego, jaką Ewangelię głosił Jezus Chrystus. W Ewangelii Marka w pierwszym rozdziale, 14-15 werset czytamy tak. Lecz potem, gdy Jan został wtrącony do więzienia, Jezus przyszedł do Galilei, głosząc Ewangelię Królestwa Bożego i mówiąc, wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże, pokutujcie i wierzcie Ewangelii. I teraz, kiedy czytamy Ewangelię, te cztery Ewangelie, I czytamy to, w jaki sposób Jezus głosił, to cały czas powtarza się to jedna rzecz. Jezus głosił Ewangelię o Królestwie. Głosił Ewangelię o Królestwie, uzdrawiał chorych, wypędzał demony. Zgoda? Cały czas przewija się to słowo. I wygląda na to, że to przesłanie Ewangelii, ono było tak istotne dla Jezusa, że on chciał to zaszczepić również, pokazać uczniom, jak ważna jest Ewangelia o Królestwie, Ewangelia Królestwa. Bo kiedy po swoim zmartwychwstaniu, jeszcze jest powiedziane w pierwszym rozdziale Dziejów Apostolskich, że wtedy, kiedy się spotykał z uczniami przez 40 dni, pamiętacie, po swoim zmartwychwstaniu, jest napisane, że rozmawiał z nimi o czym? Rozmawiał z nimi o Królestwie Bożym. Na czym polega Ewangelia Królestwa Bożego? Kiedy słyszymy słowo Królestwo Boże, z czym się to nam może kojarzyć? Ja myślę, że pierwsza rzecz, która się powinna kojarzyć nam, to jest królowanie, to jest panowanie, to jest władza. Jeżeli jest królestwo, to jest król. A więc Królestwo Boże oznacza w pierwszym rzędzie władzę i panowanie. A więc jeżeli Jezus przychodzi i głosi Ewangelię Królestwa, to głosi Ewangelię, która mówi o panowaniu Boga, o władzy Boga. I mówi, wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże, pokutujcie i wierzcie Ewangelii. Więc dla mnie pierwsza rzecz to jest to, ludzie, którym głosi się Ewangelię, to są ludzie, którzy muszą usłyszeć, że przyjęcie Ewangelii oznacza poddanie się pod władzę i panowanie Jezusa Chrystusa. Nasza Ewangelia bardzo często jest troszkę rozmyta z tego powodu, że my tylko pokazujemy część tej Ewangelii. Bóg cię kocha i nawet w skrajnych przypadkach, niezależnie od tego, jaki jesteś, niezależnie od tego, co ty robisz, co w swoim życiu się dzieje, Bóg cię kocha tak i tak, Bóg cię kocha bezwarunkowo. To jest Ewangelia, która prowadzi ludzi do zwiedzenia. Dlaczego? Dlatego, że jeśli nie wyjaśnimy, co znaczy bezwarunkowa miłość Boża, to bardzo można bardzo różne rzeczy rozumieć. Na czym polega bezwarunkowa miłość Boga? Polega na tym, że Jezus oddał swoje życie za nas. Tak? Bezwarunkowo oddał swoje życie za nas. Ale On oczekuje tego, że my w Jego sposób odpowiemy na tę Ewangelię. Bóg nas kocha, Bóg kocha wszystkich ludzi, ale nie znaczy, że z wszystkimi ludźmi będzie miał społeczność. Zgoda? Kiedy czytamy o tą historię o ojcu i synach, tych dwóch synach, tak zwanym synu marnotrawnym, to co czytamy? Czytamy, że ten syn odszedł, ojciec kochał go i ojciec oczekiwał na niego, ale dopóki nie nastąpiła przemiana, dopóki nie nastąpiło opamiętanie, dopóki ten młody człowiek nie przyszedł po rozum do głowy, bo dla mnie słowo opamiętanie znaczy przyjście po rozum do głowy. Gdzie ja jestem? Co się w moim życiu dzieje? Do czego ja doszedłem? Dopóki tego nie było, dopóki nie nastąpił zwrot i powiedział, idę do ojca, to nic się nie mogło wydarzyć. Nic się nie mogło wydarzyć. Ojciec go kochał, ale było daleko. A więc kiedy słowo Boże mówi, kiedy Jezus mówi, opamiętajcie się i wierzcie Ewangelii, oznacza tą przemianę. Ja się reflektuję i decyduję się już, że nie chcę już być w tym miejscu, w którym jestem. Uświadamiam sobie swój grzech i przychodzę i poddaję się pod panowanie i władzę Jezusa. To jest pierwszy ten element Ewangelii Królestwa. Drugi element Ewangelii Królestwa to jest to, że Ewangelia Królestwa mówi nam o Bożym odwiecznym planie. Że my nie jesteśmy tylko jakimiś pojedynczymi ludźmi, którzy przyjmują Pana Jezusa Chrystusa, nie mając szerszego kontekstu. Wiecie, bardzo często nasza Ewangelia, ona sprowadza się do elementu do zbawienia. Kiedy Jezus przyszedł, Jezus nie przyszedł tylko po to, żeby nas zbawić, żeby przebaczyć nasze grzechy. Jezus przyszedł po to, żeby objawić Królestwo, objawić Ojca i objawić Boży plan. A więc Ewangelia o zbawieniu jest częścią Ewangelii o Królestwie. I Ewangelia o zbawieniu jest początkiem wszystkiego, a nie końcem wszystkiego. Amen? Wiecie, my bardzo często traktujemy to, że Ewangelia o zbawieniu jest końcem wszystkiego, bo ja idę do nieba, tak? Ja jestem zbawiony, idę do nieba. A tak naprawdę, kiedy Jezus nas uczy modlitwy swojej, mówi, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. To jest ciekawe. I wielu ludzi tą modlitwę zmawia i w ogóle nie zastanawiając się nad tym, o co się modli. Przyjdź królestwo Twoje, czyli przyjdź, niech Twoje panowanie przyjdzie, niech Twój plan się realizuje, tak jak jest w niebie, niech realizuje się tak na ziemi. To jest Ewangelia o królestwie. Co mi to mówi? Mi to mówi, że słowo Ewangelia nie jest słowem, które jest zarezerwowane dla ludzi niewierzących. Ewangelia o królestwie, czyli o panowaniu Boga i o Jego planie odwiecznym jest dla wierzących i niewierzących, dlatego że ona rozciąga się w zasadzie na nasze całe życie. My poznajemy Boga, poznajemy Jego plan. My wchodzimy, angażujemy się w ten plan. Więc Ewangelia jest dla wierzących i dla niewierzących. Ta Ewangelia o królestwie. I to jest ekscytujące, bo to jest Ewangelia mocy. Chciałbym przeczytać jeden fragment, który bardzo mocno zmienił moją perspektywę na to, w jaki sposób głosimy Ewangelię. Widzicie, w objawieniu Jana, w 14 rozdziale, 6 i 7 werset, tam jest tak napisane. I zobaczyłem innego anioła lecącego środkiem nieba, który miał Ewangelię wieczną. Słuchajcie, Ewangelię wieczną, czyli, możemy powiedzieć, Ewangelia wieczna, czyli Ewangelia ponadczasowa, tak? Która się nie zmienia w zależności od okoliczności, od czasu, jest Ewangelia wieczna, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi, wszystkim narodom, plemionom, językom i ludom. I teraz dalej, 7 werset. Mówiącego donośnym głosem, bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, bo przyszła godzina Jego sądu. Oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, morze i źródła wód. To jest treść Ewangelii. Wiecznej Ewangelii. Co my dzisiaj słyszymy? Nie można ludzi straszyć. Nie można ludzi straszyć sądem. Nie można ludzi straszyć piekłem. Bo Bóg jest dobry. A tu jest treść Ewangelii bardzo jasno powiedziane. Bójcie się Boga. Oddajcie Mu chwałę. Uczcijcie Go naprawdę. Bo przyszła godzina Jego sądu. Oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię. Ewangelia zaczyna się od tego. Musisz uznać to, że Bóg jest Twórcą, że Bóg jest Panem wszystkiego, że On to stworzył. I kolejną rzeczą jest bać się Boga, czyli poddać się Jego, pod Jego panowanie i pod Jego władzę. Ja jestem mocno przekonany, że świat potrzebuje tej Ewangelii dzisiaj, takiej Ewangelii, tej wiecznej Ewangelii, która się nie zmienia w czasach. Ludzie potrzebują być skonfrontowani z prawdą. Dzisiaj jest niewygodnie. Dzisiaj jest taka duża presja, żeby nie mówić wszystkiego, żeby pokazać tą stronę Boga, taką, którą człowiek może zaakceptować. Bóg, który jest według moich wyobrażeń, a nie ja, który jestem na Jego wyobrażenie. Rozumiecie? My tworzymy sobie wyobrażenia Boga zamiast poznania Boga. I głosimy Ewangelię, która jest na bazie naszego wyobrażenia o Bogu, a nie poznania Boga. Biblia mówi bardzo wyraźnie, że przyjdą czasy, kiedy ludzie będą chcieli słuchać Ewangelii, która łechce ucho, która jest przyjemna, która jest do zaakceptowania dla człowieka każdego, dla człowieka nieodrodzonego i tak dalej. Taka Ewangelia. To będzie taka presja. Dla mnie to jest treść Ewangelii. I potrzebujemy odwagi. Oczywiście z miłością. Nie możemy pokazywać palcem, nie możemy sądzić, ale musimy z miłością pokazywać Ewangelię. Dla mnie to jest Ewangelia o Królestwie, o Bożym panowaniu, że każdy człowiek będzie musiał zmierzyć się, każdy człowiek będzie skonfrontowany wtedy, kiedy Chrystus przyjdzie. Jest powiedziane, że na imię Jezusa zegnie się każde kolano i każdy język wyzna, że Jezus jest Panem. Co to znaczy? Że w tym dniu będą tacy, którzy z radością będą się kłaniali Jemu, z radością pokłonią się Jemu, dlatego że znali swojego Boga, poznali swojego Boga. Poznali Króla Królów, Pana Panów, tego, który jest właścicielem całej ziemi, tego, który wszystko stworzył, stworzył w piękny sposób. I będą ci, którzy będą musieli uznać, którzy wcześniej nie uznali, zobaczą i będą musieli uznać władzę i panowanie Boga. A dla nich będzie zupełnie inna sytuacja. To nie będzie z radością, to będzie z krzykiem, z płaczem, tak mówi Biblia. Takiej Ewangelii, taką Ewangelię nam przedstawia Słowo Boże. Taką Ewangelię przedstawia nam Chrystus. Ewangelia, w której człowiek bierze odpowiedzialność za swoje życie. Ewangelia, w której człowiek poddaje się pod jego panowanie i jego władzę. Ewangelia, która nie jest pomijaniem grzechu, ale która konfrontuje nas z grzechem. Wiecie, kiedy myślę o grzechu, my myślimy o grzechu najczęściej jako o osobistej porażce. No, zgrzeszyłem i tak dalej. Jaka jest definicja grzechu? Grzech oznacza chybienie celu. Grzech oznacza chybienie celu. Co to znaczy? Że z powodu grzechu my chybiamy celu. Jakiego celu? Chybiamy celu, do jakiego Bóg nas przeznaczył. A Bóg nas przeznaczył do tego, żebyśmy żyli z Nim, w społeczności z Nim i żebyśmy odzwierciedlali Bożą naturę, żeby całe stworzenie, cała ziemia mogła odzwierciedlać Bożą naturę, Boży charakter, Boże piękno, Bożą dobroć. Jezus przyszedł na ziemię, ażeby on był uosobieniem Ojca. Jego cała natura Ojca została w Jezusie Chrystusie, została przedstawiona. I on był bez grzechu. Każdy grzech powoduje, że nie jesteśmy w stanie włączyć się, wpisać się do realizowania Bożego planu, Bożego zamysłu. Bo kiedy Bóg stworzył ziemię, On zamierzył, żeby współpracę z człowiekiem, żeby człowiek reprezentował Jego. Rozradzajcie się, rozmnażajcie, napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną. Człowiek może czynić ziemię poddaną tylko wtedy, kiedy sam jest poddany. Ja jestem pod władzą, mówi setnik, i mówię temu idzie, a temu przyjdzie, przychodzi. Tak? Czyli żeby mieć autorytet, potrzebujemy być pod autorytetem. A więc bycie pod Bożym autorytetem sprawia, że możemy godnie reprezentować naszego Ojca w niebie i w ten sposób Królestwo Boże może się manifestować i rozwijać. Grzech nas od tego odsuwa, oddala. I dlatego Jezus przyszedł. Przyszedł z nieba. Przyszedł z nieba, ażeby reprezentować Królestwo. I mówi, jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może widzieć Królestwa Bożego i nie może wejść do Królestwa Bożego. Ale człowiek narodzony na nowo, to jest człowiek, który już wszedł do Królestwa Bożego. W liście do Kolosan w 1 rozdziale jest powiedziane, dziękując Bogu, dziękując Ojcu, który nas uczynił zdolnymi do uczestniczenia w dziedzictwie świętych światłości, który nas wyrwał z czego? Z mocy, spod władzy ciemności i przeniósł nas do Królestwa Syna swego umiłowanego. A więc nastąpił przez nowonarodzenie, następuje transfer. Zostajemy przeniesieni do innej rzeczywistości. Zostajemy przeniesieni do rzeczywistości nieba, po to, żeby niebo można reprezentować było na ziemi. To jest piękne. Nie ma większej misji do spełnienia, jak reprezentowanie Boga i Jego Królestwa na ziemi. Nie ma większego przywileju, niż reprezentować Króla Królów i Pana Panów tutaj na ziemi. Przeniósł nas z tej rzeczywistości, spod władzy ciemności, do Królestwa Syna Bożego. I to jest nasze miejsce, to jest nasze miejsce, to jest nasza tożsamość. To jest nasza ojczyzna, Królestwo Boże. I stamtąd możemy dopiero, będąc posadzeni z Chrystusem w okręgach, stamtąd możemy panować nad ziemią, czynić ją sobie poddaną. To jest, przychodzi opamiętanie i później przychodzi nowonarodzenie. Gdzie zaczyna się Królestwo Boże? Królestwo Boże zaczyna się w nas. Kiedy pokutujemy, kiedy się nawracamy, kiedy uznajemy Jezusa jako Pana, Królestwo Boże jest w nas. Co się wtedy dzieje, kiedy przychodzi Królestwo Boże? Do naszego wnętrza, poprzez naszą pokutę, poprzez oddanie swojego życia, przychodzi Boży porządek. Ludzie, kiedy się nawracają, kiedy spotykają się z Jezusem, ich świadectwo, bardzo często świadectwo jest takie: od kiedy Jezus szedł do mojego życia, moje życie wypełnione zostało pokojem i radością. Czyż nie tak? Mamy te świadectwa. Pokój i radość weszły do mojego serca. Dlaczego? Dlatego, że Boży porządek wszedł. Wiecie, Jezus powiedział: szukajcie naprzód Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. W liście do Rzymian jest powiedziane: Królestwo Boże to nie pokarm i napój, ale sprawiedliwość, pokój i radość. I dla mnie słowo sprawiedliwość w takiej najprostszej formie to jest nic innego jak Boży porządek. Bóg przychodzi do nas ze swoją sprawiedliwością, czyli przychodzi ze swoim porządkiem. Są usprawiedliwieni darmo z łaski. Czyli innymi słowy, Boży porządek wchodzi do twojego wnętrza. Ale tu się nie kończy, to się dopiero zaczyna. Dlatego, że On chce, żeby Jego porządek stąd, żeby został odzwierciedlony w każdej dziedzinie, w każdej sferze życia. Jego panowanie i Jego władza w twoim małżeństwie, w twoim domu, w twojej rodzinie, w twoim biznesie, w twojej pracy, panowanie i władza Boga. Ja nie mam dzisiaj czasu, ale jakbym mógł wam opowiedzieć historię ludzi, którzy uznali, którzy zrozumieli, którzy mieli objawienie królestwa i co wprowadzili to do swojego życia, na przykład do swoich biznesów. Co się wtedy wydarza? Nadprzyrodzone rzeczy. Mój biznes, mówi, to jest, to nie jest mój biznes, to jest jego biznes. Ja tylko pracuję, ja służę jemu. W tym biznesie królestwa nie pieniądze są pierwszą rzeczą, tylko w biznesie królestwa ludzie są pierwszą rzeczą. Najważniejszą rzeczą. Jak ci ludzie, w jaki sposób świadectwo o Bogu jest niesione. Rozumiecie? I tak dalej. Ten Boży porządek przychodzi do każdej sfery życia. To jest Królestwo Boże. To jest panowanie Boga. I o to toczy się walka dzisiaj. Królestwo Boże nie jest jednym z tematów, które możemy poruszać. Królestwo Boże jest tym tematem, który nadaje nam jakby całą perspektywę, nadaje nam ten szeroki obraz, tą szeroką rzeczywistość, panowanie i władzy Boga. Ja używam takiego obrazu, że Królestwo Boże dla mnie jest jak pudełko z puzzlami, pudełko puzzli. Mamy kilka tysięcy puzzli, załóżmy, nie? I w jaki sposób te puzzle możemy ułożyć? Te 5000 puzzli. Możemy je ułożyć wtedy, kiedy mamy ten obrazek na pudełku. Najczęściej jest cały obraz. I według tego obrazka te wszystkie puzzle składamy. Dla mnie tak wygląda Królestwo Boże. Musimy zobaczyć naprzód ten szeroki obraz, żeby te puzzle się układały. I moje doświadczenie jest takie, że kiedy zacząłem studiować, patrzeć na to, przyglądać się temu właśnie temu obrazowi całościowemu, to wiele rzeczy zaczęło się składać. Wiele rzeczy zostało zmienionych, wiele definicji różnych myślenia zostało zmienionych. Chociażby to, co mówiłem wam o grzechu. Grzech nie jest tylko moją osobistą porażką. Grzech jest chybieniem celu, czyli minięciem się z Bożym planem dla mojego życia. A więc to jest coś więcej niż tylko osobista porażka. A jesteśmy powołani do tego, żeby Jego reprezentować. I tak dalej. Nie mamy czasu dzisiaj mówić, moglibyśmy mówić o wielu rzeczach. Pamiętajmy, modlimy się, to przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. To jest to pragnienie, żeby panowanie i władza Boga zaczerpnęły się w nas i rozszerzały się na całą naszą rzeczywistość tego życia tutaj. To jest Jego wolą. Bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. Kiedy ja się modlę często tą modlitwą, znaczy modlę się, używam jej jako przykładu, to mówię, bądź wola Twoja tak jak w niebie, tak w moim osobistym życiu. Bądź wola Twoja tak jak w niebie, tak w moim małżeństwie. Bądź wola Twoja tak jak w niebie, w moim domu, w mojej rodzinie. Bądź wola Twoja jak w niebie, w kościele również i tak dalej. W życiu moich dzieci, rodziny i tak dalej. Bądź wola Twoja. Czyli niech Twoje panowanie i władza przyjdzie. To jest Ewangelia. To jest tylko tak, w takim pigułce, że tak powiem, chciałem dzisiaj podzielić się z wami. Ewangelia o Królestwie Bożym. I w tej Ewangelii o Królestwie Bożym zawierają się te wszystkie elementy. Zawiera się pokuta, zawiera się przebaczenie, oczyszczenie. W tej Ewangelii zawiera się nasze zbawienie, który jest początkiem, który otwiera nam drogę dopiero do życia, prawdziwego życia w Chrystusie, a nie koniec wszystkiego. A więc Ewangelia wieczna to jest Ewangelia, która konfrontuje ludzi, z tą rzeczywistością, w jakiej się znajdują. I konfrontuje nas, jako wierzących ludzi również, z tą rzeczywistością nieba, z rzeczywistością Królestwa Bożego, które przychodzi, które Bóg chce, żeby się manifestowało i zamanifestowało w tej naszej ziemskiej rzeczywistości. Dla mnie te rzeczy były czymś rewolucyjnym w moim patrzeniu. To była rewolucja. Jezus powiedział też, że Królestwo Boże jest tajemnicą, a jeśli jest tajemnicą, to musi być odkryte. I ta tajemnica była zakryta, ale w Chrystusie Jezusie ta tajemnica zostaje nam odkryta, jest powiedziane. Tajemnica Królestwa Bożego, w której jest moc, autorytet, w której jest wieczność, w której jest życie, pełne życie, prawdziwe życie. I tego wam życzę, tego życzę sobie i nam, i całemu Kościołowi. Tego życzę tej społeczności tutaj w Toronto. Tego życzę wam i wszystkim, którzy tutaj dzisiaj jesteście. Niech Pan Bóg błogosławi. Niech Jego objawienie, to przychodzi i rozszerza się w nas, po to, żeby się mogło przez nas również rozszerzać. Amen?
Amen.
Pozwólcie, że pomodlę się.
Wstańmy.
Panie, chwała Ci. Chcemy tak przez chwilę porozmyśleć, pozwolić Duchowi Świętemu, żeby pracował w nas teraz i pomyśl sobie, co dzisiaj Duch Święty chce do Ciebie powiedzieć. Co On Cię w Twoim życiu chce zrobić w kontekście Słowa, tego zwiastowanego Słowa. Duchu Święty, prosimy Ciebie, dzisiaj działaj. Działaj, przyjdź i dotknij naszego życia. Dotknij nas, Panie, i pokaż nam swoją perspektywę. Pokaż nam, Panie, tą perspektywę Królestwa, perspektywę nieba. Panie, rozpal nasze serca, abyśmy stali się ludźmi, którzy będą chcieli całkowicie poddać się Tobie, żeby Twoje Królestwo, Twoje panowanie, Twoja władza i Twoje plany realizowały się w nas i przez nas. Panie, dziękujemy Ci, że Ty powołałeś swój Kościół, który ma reprezentować Ciebie. Który ma reprezentować Ciebie tu na ziemi. Twoją moc, Twoją chwałę. Chwałę nieba, chwałę Królestwa. Powołałeś nas do tego. Panie, modlę się, żebyś rozbudził, rozpalił nasze życia, nasze serca. Abyśmy nie mogli spocząć, dopóki, Panie, nie staniemy w tym miejscu oddania totalnego, całkowitego oddania Tobie. Abyś mógł zrobić to, co chcesz w nas i przez nas. Ojcze, dziękuję Ci. Dziękuję Ci za to zgromadzenie, za ten czas dzisiaj, za ten przywilej, że mogę być z Twoją rodziną, Panie, z Twoją rodziną dzisiaj w tym miejscu. Ojcze, dziękuję Ci w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.
Amen. Amen. Także Amen. Dziękujemy za słowo, które przekazane było dzisiaj.